Na tym dzisiejszym kolejnym naszym spotkaniu i na zamyśleniu się koło tego Bożego Słowa, które może nas motywować i prowadzić do tego, abyśmy rośli. Teraz na te święta godowe właśnie czytamy w Ewangeliach, że dzieciątko rosło. To był ten znak tego, że jest zdrowe, że jest perspektywa. Kiedy Kościół rośnie, kiedy pojedynczy ludzie duchowo rosną, tak jest perspektywa czegoś żywego, czegoś dobrego. Zeszłym razem, jeżeli pamiętacie, to czytałem tutaj ten znany wiersz. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój, naśladuje mnie. I mówiliśmy o tym, że do duchowego wzrostu nie może brakować właśnie ten krzyż. To, kiedy ja jestem ochotny się uniżyć, poddać. Wspominałem na tą matkę, która nie mogła domówić się ze swoją sąsiadką, komu należy to dziecko. Salomon to rozstrzygnął. A ona właśnie wtedy, kiedy zrzekła się tego dziecka, kiedy powiedziała, niech ją ma, ta moja sąsiadka, to właśnie w ten sposób zyskała. Kiedy straciła, to zyskała. Wspominałem na Abrahama, który otrzymał po tylu latach syna, a Bóg mu powiedział, oddaj mi go. A dlatego, że Abraham był posłuszny, poddał się Bożej woli, to Bóg mu pobłogosławił, że jego potomkowie byli jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski, tak olbrzymie błogosławieństwo. I wszyscy jesteśmy, wszystkie narody były błogosławione w tym posłuszeństwie, w poddaniu się Abrahama. Dlatego, że był to obraz właśnie tego, co uczynił sam Bóg, kiedy oddał swojego syna, abyśmy my mogli żyć. Poddać się. A dzisiaj nazwałem ten temat ręcznik jako symbol służby. Ręcznik albo prześcieradło jako symbol służby. Jeżeli właśnie krzyż jest obrazem poddania się, to prześcieradło jest obrazem tej naszej służby, a w tej naszej kulturze chyba więcej zrozumiany jest ten ręcznik, aniżeli prześcieradło. Będę czytał z Ewangelii Jana z 13 rozdziału, pierwszych 5 wierszy, a potem od 12 po 17. Jan 13, a później jeszcze z Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału 2 wiersze. Co prawda jest to tekst, który wiąże się na inne święto, aniżeli to, do którego przygotowujemy się, ale tematycznie najlepiej odpowiada temu, co chcę dzisiaj powiedzieć. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iszkarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. A gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, znów usiadł do nich. Czy wiecie, co wam uczyniłem? 13 wiersz. Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Tak tyle z Jana, a jeszcze Mateusz, 20 rozdział, 26 i 27 wiersz. Ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Być kimś, być pierwszym, to przecież jest coś bardzo naturalnego, co rodzi się w myśli chyba każdego człowieka, każdego zdrowego, normalnego człowieka. Już małe dzieci chcą być pierwsze, szybsze i my, chociażbyśmy mogli ich przedbiegnąć, dajemy im za wygraną, bo one mają niesamowitą radość z tego, że są szybsze aniżeli ich rodzice. Gramy z nimi w zimie stołowe gry i gramy w ten sposób, aby one wygrały, bo z przegrą nie umią się wyrównać. Płaczą i już nigdy więcej z nami nie chcą grać. Raczej im damy za wygraną. A jeżeli w życiu nam nie udaje się być pierwszymi, to przynajmniej staramy się, abyśmy nie byli ostatni. Jeżeli dziecko przynosi jakąś gorszą notę ze szkoły, to rodzice często pytają, a jakie noty mieli inni? Jeżeli mieli gorsze, to jest dobrze. Jeżeli moje dziecko miało najgorsze, jest źle. Ani my, dorośli, nie chcemy się pogodzić, aby moje dziecko było najgorsze w klasie. Choćby było przeciętne, no dobrze, ale nie najgorsze. Po prostu nikt nie chce zostać ostatni. Nikt nie chce być ten najmniejszy. I uczniowie nieraz sprawdzali między sobą, kto z nich jest największy. Dlaczego robili takie testy? No bo nikt z nich nie chciał być najmniejszy. Nikt z nich nie chciał być ostatni. I teraz właśnie ten tekst, który czytałem, był też takim cichym sprawdzianem, kto jest najmniejszy. Bo ten najmniejszy z nich miał wziąć lawur, ręcznik i umyć wszystkim nogi. A nikt z nich nie chciał być tym najmniejszym. I tak byli po cichu, nic nie mówili i z brudnymi nogami siadali do stołu. Trochę śmierdziało, ale wszyscy się twarzyli, że nic nie czują. Aż wreszcie Jezus podnosi się od tego stołu, weźmie tą wodę, weźmie to prześcieradło i idzie każdemu umywać nogi. Nie czyni to dlatego, aby ich poniżyć albo zagańbić, ale wykorzystał tą chwilę, aby na nowo im zdefiniować wielkość z tego punktu widzenia nieba, z punktu widzenia Bożego. I mówi im, jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Jeszcze raz bym powrócił do tej naszej mentalności, dlatego że każda grupa ludzi, począwszy od przedszkolaków, w podświadomości definiuje sobie swoje pozycje. Ten, kto jest w tej grupie przywódcą, bardzo szybko się zaczyna rysować. Można poznać te pozycje od tego, gdzie kto siada. Jeżeli dwaj zaczną w jednym czasie mówić, kto się zatrzymie, a kto mówi, kto zostaje w tyle, kto idzie do przodu. I zgoda nastanie w grupie ludzi tylko wtedy, kiedy każdy podporządkuje się tej swojej pozycji, którą sobie tam wydobył. Ale w chwili, kiedy ktoś chce zyskać tą wyższą pozycję, nastaje napięcie. To widzicie w rodzinach, gdzie jest więcej dzieci, jak walczą o pozycję. Jak ten starszy nie chce pozwolić temu młodszemu, żeby się wymienili. Ile to razy trzeba robić sędzie, ile to razy pozostawiacie ich, aby sami się w tej rzeczy, w tych sprawach formowali. Tak właśnie dokładnie zachowywała się ta grupa i tych, których sobie Pan Jezus wybrał jako swoich uczni, jako apostołów. A Jezus zupełnie przedefiniuje to przywództwo i całkiem inaczej poukłada miejsca tej władzy i tego autorytetu, do którego ich przygotowuje. I mówi im, że ten prawdziwy autorytet nie szuka się w pozycji ani w tytułach, ale ten prawdziwy autorytet jest w tym, kto będzie nosił ten ręcznik, obrazowo mówiąc. Służba, która nie czeka na pochwałę, na ocenę, na oklaski. Bo taka służba to chociaż czasami z taką tą religijną pokorą, ale jeżeli czyni się, służy się właśnie tylko dlatego, aby być oceniony, tak o takiej służbie tutaj Jezus nie mówi. Prawdziwa służba jest wolna właśnie od tego, aby kalkulować, co za to będę miał. Służba, która właśnie staje się stylem życia. Ona jest zdolna pomagać nie tylko naszym sympatykom, naszym najbliższym, ale potrafimy służyć każdemu. I właśnie o to się rozchodzi. Nic nas nie będzie wprowadzało do pokory tak mocno, jak właśnie ta decyzja, że chcemy służyć drugim ludziom. Zawsze to nasze ja będzie nas pociągać w tą stronę chwały i uznania, ale chciejmy zauważyć, w jaki sposób właśnie Jezus wyraża się o tej służbie. On nie mówi, kto by chciał być między wami wielki albo pierwszy, niech służy, ale on mówi, niech będzie sługą waszym, niech będzie. Być z przymusu niewolnikiem to jest bardzo wielka różnica, być dobrowolnie dobrowolnikiem. Dlatego, że w czasie, kiedy pisano Boże Słowo, było dużo niewolników, ale byli też i tacy niewolnicy, którzy otrzymali wolność, ale oni zadecydowali i powiedzieli, chcemy dalej służyć. Ten Pan dla niego miał taki szacunek, tak dobrze mu się żyło tam w tym domu, że nawet sobie nie wyobrażał, żeby teraz musiał postarać się o wszystko sam i chciał dobrowolnie pozostać niewolnikiem. I między tymi dwoma była bardzo wielka różnica. Apostoł Paweł w liście do Tytusa w oryginale przedstawia się jako niewolnik Chrystusa, nie jako sługa. Te nasze tłumaczenia często używają już tego bliższego nam znaczenia jako sługa, ale w oryginale jest niewolnik Jezusa Chrystusa. I to, że on dobrowolnie stał się niewolnikiem Jezusa, nie było w jego życiu tragedią, ale było przywilejem, że może być niewolnikiem, oddanym na całe życie Jezusowi. I to była dla niego ta największa ocena, że staje się otrokiem, niewolnikiem Boga. On dużo cierpiał, apostoł Paweł był bity, był często we więzieniu z powodu Ewangelii, ale z powodu tej służby, którą robił, ale on nie żył dla tej służby, on żył dla Jezusa. On był niewolnikiem, sługą Jezusa, a on wiedział, że Jezus go nigdy nie opuścił i że zawsze był mu bardzo na blisku. Więc tą służbę, którą chciał Jezus nauczyć swoich uczni, to nie był spis konkretnych czynności, które mieli oni czynić. Było to coś głębszego, coś więcej. Czy wspominacie na taką kobietę w tym pierwszym kościele, która jej życie było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała? Była to Dorka albo Tabita, Dorkas, Tabita, która właśnie służyła, a w pewnej chwili zachorowała. I przeczytam z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich od 36 wiersza. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją, złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lida leży blisko Jopy, uczniowie usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. Kobieta, która w swoim życiu szyła suknie, płaszcze i robiła takie drobne rzeczy dla drugich ludzi, którzy to nie umieli, którzy nie mieli tej możliwości. I w chwili, kiedy ona w środku tej pracy nagle zachorowała i umiera, wszyscy są bardzo smutni. Odchodzi im ktoś, kto był dla nich tak bardzo użyteczny. Ktoś mądry powiedział takie zdanie, że małe okazje wracają co chwila, te duże pojawiają się tylko rzadko. I do tych dużych okazji są użyci wyjątkowi ludzie. Ale te małe okazje są codziennie, wielokrotnie, do których jesteśmy zaproszeni. Wszystkie te małe, te drobne rzeczy w Bożych oczach są bardzo ważne. Na pewno znacie to właściwe ocenienie przez Jezusa tego, co czynimy tutaj na ziemi. W 25 rozdziale Mateusza tam właśnie tacy ludzie jako Dorka, jako Tabita mówią: Panie, kiedy Cię spotkaliśmy łaknącym, abyśmy Ciebie nakarmili? Kiedyśmy spotkali Ciebie pragnącym, abyśmy Ci dali pić? Kiedyśmy Cię przyodziali, że byłaś nagi? Kiedy Cię gościliśmy? Kiedy Cię odwiedziliśmy w chorobie? Kiedy w więzieniu? A ta odpowiedź na to wszystko jest: cokolwiek czyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czasami te wielkie służby ściągają na siebie taką uwagę, taki błysk, taką wielką reklamę, że później nam się wydaje, że te drobne rzeczy nie mają żadnej wartości. Może w oczach ludzkich tak, ale w Bożych oczach Pan przez całe te stulecia nie zapomina właśnie na tą drobną służbę. Nie zapomina na tą pozycję tej Dorki, która nie spełniała jakieś zadania, które dał jej apostoł Paweł albo inni uczniowie. Ona to czyniła dlatego, że była służebnica, stała się służebnica i to było jej życie. Pomagała drugim. W jednej takiej książce, którą kiedyś czytałem, nazywa się Poslednia bitwa, tam jest dużo takich alegorycznych obrazów o tym, jak stać tym żołnierzem Chrystusowym, jak być ubrany do wszelkiej tej zbroi, aby szatan nie miał możliwości zranić tych Bożych bojowników. A w jednym tym obrazie tam jest taka mowa mądrości, która mówi do tego żołnierza: popatrz, jak błyszczy ta twoja zbroja. Popatrz, jak to słońce, kiedy świeci ci na tą hruć, na tą pierś, tak cię całkiem oślepia, że ty nawet nie widzisz. Weź sobie takie ubranie, taki łachman i ubierz se na tą zbroję. A kiedy ten żołnierz się obległ do tego ubrania, tak mówi tej mądrości: popatrz na mnie, przecież wyglądam jak bezdomny człowiek. Gdzie ta sława, ta rycerska? A ta mądrość powiedziała: wiesz, Bóg często jest bliżej bezdomnych niż blisko jest królów. Bliżej do bezdomnych ma. A ty widzisz to, co masz widzieć, a pycha nie zaślepia twoje oczy. A później tam w tej książce jest taka myśl, którą przeczytam po czesku: Pycha je nepřítel, kterého je nejtěžší spatřit. A navíc se za tebou neustále vleče. Najtrudněji zobačit svojom vlastnom piche. U kogož druhého łatwiej, ale u siebie. A ona stále się vleče a wykorzystuje każdą okazję. Wykorzystuje właśnie te pozytywne okazje, kiedy nam się darzy, kiedy jesteśmy błogosławieni, to wtedy ta pycha chce się nas czepiać. Dlatego potrzebujemy mieć ten bisiur pokory na sobie, abyśmy widzieli te rzeczy, które mamy widzieć, a nie mieliśmy oślepione nasze oczy. Dlatego, że pycha przedchodzi pad, a pokornym Bóg udziela swoją łaskę. Z tego tekstu o tym umywaniu nóg uczniom wypływa też, że trzeba się w życiu nauczyć albo przyjąć tą pozycję, dać sobie posłużyć. A tak zauważyłem, że wiele razy właśnie ci usłużni ludzie, którzy radzi służą drugim, bardzo się boją przyjąć jakiejkolwiek usługi dla siebie. Kiedy Piotr się zorientował, że Jezus zbliża się do niego, aby mu umyć nogi, to najchętniej by mu wyrwał ten ręcznik i ten lawur i powiedział, ty sobie usiądź, a ja ci będę mył nogi. Bronił się temu, nie chciał. Powiedział, przecież to nie jest właściwe, żebyś ty mnie umywał nogi. To nie jest właściwe, żebyś ty mnie posłużył. A Jezus mu wtedy powiedział, jeżeli się nie dasz umyć, nie będziesz miał ze mną dział. To było bardzo radykalne. To było coś, co go przelękło, tego Piotra. On chciał mieć dział z Jezusem i wywraca to do drugiego ekstremu i mówi tak, tak to mnie umyj całego. W tej danej chwili nie zrozumiał to właściwe, co Jezus im chciał powiedzieć, ale przyszedł czas, kiedy Piotr dochodzi do poznania tego postępowo, tak jak i my. Dać sobie posłużyć i to jest przejaw pokory. Pan Jezus widział, że to, kiedy Piotr broni się, aby mu były umyte nogi, nie była to pokora, była to pycha tej swojej osobowości. I dlatego Pan Jezus go zaprasza, aby się ukorzył i pozwolił, żeby Jezus sam umył mu nogi. W Bożym Słowie, w listach apostoła Pawła mamy dużo o darach służby, jakie wszystkie te różne służby mogą być używane w Kościele, używane pomiędzy ludźmi. List do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, różne posługi, różne dary. List do Efezjan, 4 rozdział. Chciałbym wspomnieć może jeszcze w związku właśnie z tym dzisiejszym tematem cztery takie służby, które na pozór nie muszą wyglądać jako bardzo ważne służby. To jest służba gościnności. Służba, kiedy zapraszam albo niecham się zaprosić do kogoś. Służba, w której nie jest cel, aby biegać koło gości i stale im coś nowego przynosić, ale stworzyć tą atmosferę do tego, aby razem być i rozmawiać o czymś, co buduje. By być tym gościnnym, kiedy ktoś czuje się samotny, kiedy ktoś czuje się niedobrze, aby wiedział, że gdybym się ozwał i wstąpił do tych ludzi, byłoby mi lepiej. Byłbym zadowolony, czułbym się lepiej. Mieć takich ludzi gościnnych koło siebie jest zawsze dobre. Jestem wdzięczny za moją żonę, że właśnie ona wytworzała dla tego to zaplecze i mogliśmy w domu naszym witać wiele gości. Po latach przyszedł gdzieś na jakieś tam spotkaniu za mną człowiek i wspomina, jak było dobrze u nas. Ja patrzę się na niego, w ogóle nie pamiętam, nie wiem, jak się nazywa. Ale on to pamiętał. On mi nawet powtarzał te słowa, które mu mówiłem, które go dotknęły i pozostały mu w myślach. Służba gościnności jest bardzo ważna, Jezus jej nigdy nie przeoczył i właśnie miał takich ludzi, którzy mu wytwarzali to środowisko, aby miał gdzie głowę skłonić. Z tym trochę związana jest także służba pociechy i służba uprzejmości. Kiedy słyszymy słowo uprzejmość, tak często nam się to kojarzy z tym, że kogoś tak odpluć napomnimy, a powiemy mu, co se myślimy o nim. Uprzejmość jako przejaw napomnienia. Ale tak nie jest w tym kontekście Bożego Słowa. Uprzejmość jest to, że na kogoś się uśmiechniemy, że kogoś pocieszymy, że komuś powiemy, cieszę się, że cię widzę, że jesteś. Tak sobie wielokrotnie powiedziałem, czy to tylko się uczą Amerykanie mówić pozytywne rzeczy o drugich. Zmieńmy swoją kulturę, która często kogoś zraniła, która często kogoś zdeptała tak, że już nie miał ochoty dalej należeć do społeczności takich ludzi. Chciejmy uczyć się tego, aby mówić coś pozytywnego, co będzie zachęcać, co będzie stwarzać, że człowiek będzie się czuł lepiej. Diabeł skarży, Duch Święty pobudza. Takie są role tych dwóch duchowych służebników, którzy tutaj są na ziemi. A jeszcze związana z tym jest służba nasłuchiwania się drugiemu. Spróbujcie sobie zrobić taki test, że jest wam źle, jest wam smutno. Jesteście sami w domu i potrzebowalibyście sobie ten smutek z kimś podzielić. Weźmiecie ten nowy telefonii seznam, który Paweł tak pięknie zrobił i zaraz pierwszy numer, który tam zobaczycie, wytoczycie i będziecie się żalić. Przelecicie przez ten seznam i znajdziecie tylko kilka takich ludzi, o których wiecie, że was nie zatrzymie w drugim zdaniu i nie zacznie wam radzić, co macie zrobić, ale że was wysłucha do końca, że będzie miał tą cierpliwość. Właściwie wy ani nie chcecie rady, ale potrzebujecie z kimś podzielić się swoim brzemieniem. Takich ludzi mieć koło siebie, którzy mają tą cierpliwość i chcą to uczynić. I wy macie do nich zaufanie, i wiecie, że możecie za nimi iść i lżej wam jest. To jest służba, która jest taka niewidzialna. Służba, która po prostu nie jest widoczna przed całym zborem. O niej w ogóle się nie musi nigdy nikt dowiedzieć. Ale Bóg to widzi. Jezus to widzi i Jezus ceni sobie takich ludzi. Jeden z takich apostołów był Barnabasz, który miał cierpliwość względem apostoła Pawła, który umiał go wysłuchać, który umiał go zachęcić. Z apostołem Pawłem było radykalne postępiono, protože on chciał zaraz w Damaszku służyć, a bracia go wydalili do Tarzu i przez jakiś czas nie kontaktowali się z nim. Ale Barnabasz miał to serce i czuł, że to jest Boży służebnik, który jeszcze się zwidoczni na tej scenie Kościoła i dlatego on miał to podejście tego służebnika, który go wciągnął do tej pracy, a później sam się wycofał, a pozostawił tą pozycję apostołowi Pawłowi. W Bożym Słowie jest napisane, nieście brzemiona jedni drugich. Czy już kiedykolwiek pomyśleliśmy, że to jest służba, którą Jezus chce, abyśmy czynili? Nieście brzemiona jedni drugich. Nie powiedział, opowiadajcie drugim ludziom o brzemionach, które ktoś niesie, ale nieście. Nieście, aby temu, kto ma to brzemię, aby było lżej. Aby wiedział, że wy to z nim poniesiecie, że to nie będziecie opowiadać, ale że to będziecie nieść. I kiedykolwiek się spotkacie, będziecie czuć, że niesiecie wspólne brzemię, że go niesiecie przed Boga tak, aby ono było lżejsze. Służba, która prowadzi nas do pokory, ale która nam daje wielki potencjał do tego, abyśmy rośli. Jeżeli o czymś słyszymy, o czymś czytamy, coś się o tym dowiemy. Ale dopóki się nie zaangażujemy swoimi rękami, swoją osobowością do tej służby, to będziemy o niej wiedzieć bardzo, bardzo mało. Aż ją spróbujemy, to zaczynamy się udoskonalać. A więc bądźmy czujni, aby nie okradać się o ten duchowy wzrost tym, że będziemy oczekiwać służby od drugich, a sami do niej nie wstąpimy. Amen.